Chwała Panu Bogu, niech będzie, drodzy. Dziękuję Bogu, że pozwolił szczęśliwie przyjechać nam. Gdzieś to się wiosną zawiązało, ta obietnica i to oczekiwanie na spotkanie nasze tutaj. I tak Bóg sprawił, że dzisiaj jesteśmy. I miło mi być między Wami i słuchać Słowa Bożego i dzielić się też tym Słowem Bożym. Wiele mam takich fajnych, powiem, myśli, takich przeżyć i doświadczeń. Kiedy śpiewaliśmy jedną z tych refrenów, żeśmy śpiewali, jeden z nich był o synu marnotrawnym, który wraca. I wtedy tak mi przyszło na myśl, kiedy ja byłem taki jak ten syn marnotrawny, kiedy niczego nie miałem, wszystko było sprzedane, kiedy byłem bez duchowego grosza przy duszy, kiedy byłem takim bankrutem, ale jeszcze zanim się nawróciłem, tak pamiętam, jak przychodziłem do Pana, jak to jest, tak przypomniało mi się, wiecie, jak to jest, kiedy człowiek naprawdę przekonany o grzechu, przekonany przez Ducha Świętego o swojej nędzy, o tym, że nic jest niewarty, że całe to jego piękne życie, które się wydawało, że piękne, legło w gruzach, jest nic nie warte, jest popiół. Kiedy się idzie pod krzyż, wiecie, to jest taki ciężar trochę, taki, to jest takie fajne, dobre uczucie, jeśli ktoś nie przeżył, to powinien, ale ciężkie przeżycie, takie trudne, taka trudna droga pod krzyż, takiego przygniecionego grzechem, brzemieniem człowieka, prawda? Pamiętacie to, kiedy to tak szliście? Później nastąpiła radość, wielka radość, eksplozja radości, ale tak myślałem o tym, o tej drodze mojej do Pana Jezusa, o tym moim wołaniu, bo musiałem wołać długi czas: Panie, ratuj mnie, oczyść mnie, przyjmij mnie do siebie. I kochani, teraz kiedy śpiewam tą pieśń o tym synu marnotrawnym, który poszedł, wszystko roztrwonił i znowu tak wraca, pomyślałem, jakże bym już nie chciał tak nigdy iść, wracać do Pana, czy iść do Pana. Tak myślałem, co by musiało się stać, żebym znowu tak wracał do Pana. Może ktoś powie, no tak, zdrowa Ewangelia, zdrowe życie, to ty powinieneś chociaż raz na parę lat tak wrócić do Pana. Bo inaczej to może hardy się zrobisz, albo się zarozumiały zrobisz. Wiecie, nigdy już bym nie chciał tak iść do Pana. Nigdy bym już nie chciał tak iść do Pana, który, żeby przyjść do Pana, powiedzieć: Panie, wszystko straciłem, roztrwoniłem, nie straciłem może, żeby mi ktoś ukradł. Panie, roztrwoniłem wszystko przez swoją głupotę, przez swój grzech, przez swoją niewierność. Nie chciałbym iść do Pana. Są o wiele lepsze drogi do Pana, przyjścia do Pana. Przyjść na przykład do świątyni Pana z radością w sercu. Przyjść do świątyni Pana z miłością w sercu, przyjść do świątyni Pana z wiernością w swoim życiu, przyjść, aby Go uwielbiać. To jest o wiele piękniejsze przyjście. Ja nie mówię i nikogo nie straszę tym pierwszym przyjściem. Myślę, że większość z nas przyszła już do Pana, ma za sobą tą drogę pokuty, takiej mocnej pokuty, takiej głębokiej, gruntownej pokuty. Jasne, że kiedy upadniemy dzisiaj, kiedy się okaże nasza niewierność, to musimy pokutować przed Panem. Musimy wyznać Panu swoją winę, swój grzech, ale jest to inaczej, wiecie, jest to inaczej niż stracić, strwonić wszystko. Dałby Bóg, żeby nie było już wśród nas nikogo, kto strwonił wszystko. A pamiętam też takie później, takie momenty w swoim już po nawróceniu, w swoim życiu, że bardzo przypominało mi niektóre momenty mojego życia, taki powrót. Tak się pogrążyłem znowu w jakiś grzech, jakieś myśli niedobre. Tak daleko od Pana odszedłem i tak znowu musiałem przyjść, tak właśnie jak w tej pieśni tam śpiewaliśmy. Nic nie mam i Panie, czy mnie przyjmiesz, czy mnie nie przyjmiesz? I to też są ciężkie chwile, znaczy jest ciężkie po co doprowadzać swoje życie do tego, aby tak było, że to smuci nie tylko mnie, to Boga smuci. Wiecie, ja myślałem kiedyś, że znaczy można mieć takie wrażenie, jak się słucha, co niektórych powiem, z to niektórej strony Ewangelii, że Jezus się cieszy, jak do Niego przychodzą tacy, wiecie, połamani. Nie cieszy się. Znaczy cieszy się, kiedy przychodzi grzesznik ze świata, to całe niebo się raduje. Amen. Ale nie cieszy się, kiedy jego dziecko przychodzi brudne. Kiedy jego dziecko przychodzi, mi straciłem to, co mi dałeś w tą niedzielę. Ja myślę, że o wiele lepiej przychodzić z takim czystym sercem, pełnym radości, pełnym wierności. Na początku brat Piotr czytał o miłości i tam jest taki wiersz w tym rozdziale. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Czy to jest złe? Dla dziecka nie jest to złe. Nie jest to złe dla nas, kiedy byliśmy dziećmi w wierze i wtedy myśleliśmy jak dzieci i rozumieliśmy jak dzieci. Lecz gdy na męża wyrosłem, czy to już jest pycha? Czy to już jest zarozumiałość, co? Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Kochani, i takie normalne życie z Jezusem Chrystusem, takie normalne, wcale nie dziwne, nie szczególne, ale takie normalne życie z Jezusem Chrystusem, ono tak właśnie tak prowadzi w tą stronę, że jesteś dziecięciem i wtedy możesz myśleć jak dziecię, mówić jak dziecię, rozumieć jak dziecię. I wszystko jest fajnie. Jest pięknie. Żadne dziecko nie jest raczej utrapieniem dla swoich rodziców, jakimś ciężarem dla swoich rodziców, ze swoim mówieniem, myśleniem, jest raczej radością. Jest piękną radością. Kiedy dziecko w swojej naiwności mówi, czy przeżywa, to nie jest ciężarem. Wczoraj nasza córeczka, no nie jest taka mała, ma 6 lat, ale przyszła i mówi, muszę iść do łazienki, ja się boję, tatuś chodź ze mną. Tak przy nas, przy rodzicach. A dlaczego ty się boisz? A, bo mi ten mój brat starszy powiedział, że tam szczur wyjdzie. Mówi, że jak się kąpię, to muszę na kratkę nawet stanąć, bo on kratkę podniesie. I płacze, wiecie? Czy to jest dziecięce? Mówimy, przecież ty wiesz dobrze. A ten mówi, a ona wtedy nie wie, ona wtedy myślała, wiedziała, że ja żartuję, a teraz tak jej się zrobiło, że to prawdę mówiłem. A wtedy się śmiała razem ze mną. Ale nie wiem, coś przyszło i zaczęła płakać. Nie? Takie rozumienie jak dziecko, wiecie, ale ono, to jej, powiem, tej płaszcz, tej łzy nie sprawiły nam przykrości. Albo, co za dziecko. Nie, no byliśmy, jakie to piękne, naiwne dziecko, jak ono przeżywa, jakie to jest kochane dziecko. Tak. Jeśli jesteśmy jako dzieci, to rozumiemy jak dzieci, mówimy jak dzieci, myślimy jak dzieci, Bóg się cieszy. Ale przychodzi też czas, a teraz, gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Wydaje się, że wprost jest nawet taka tendencja nawet zachwalać. Zostań dzieckiem. Cały czas zostań dzieckiem. To dobrze być dzieckiem. Bo czasem jak mówisz o tym, że wyrosłeś na męża, to ktoś powie, że jesteś zarozumiały. Ja też chcę dzisiaj mówić o miłości. Brat Darek powiedział, to co ja będę czytał, też jest o miłości. Ja powiem, też jest o miłości. To co ja będę czytał, chociaż może komuś się w ogóle nie wiązać z miłością, kochani, ale kiedy czytam też o miłości, to od razu, powiem jakiś teraz, od razu jakiś taki automatycznie niejako, bo rozumiem, że ta miłość Ojca, że ta miłość Jezusa Chrystusa wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wiecie, ale ja już od dawna mam tą kontrreakcję, ale co z twoją miłością? No dobrze, ciesz się i dziękuj za Bożą, ale przecież tu nie piszę o Bożej miłości tylko, w sensie taki, tu piszę o Bożej miłości, ale nie, że to tylko ją Bóg ma i koniec. Ale co z twoją miłością, którą Bóg ci dał, prawda? Którą ci Bóg wlał w serce, którą cię Bóg obdarzył. Obdarzyć miłością to nie tylko przykryć swoje grzechy, prawda? Obdarzył cię miłością. Ale obdarzyć miłością to dać ci miłość, dać ci zdolność do miłowania, prawda? No tak. Bo przecież potrafimy miłować swoich wrogów, potrafimy się modlić za niezbawionymi. Co mi oni obchodzą, można było powiedzieć, tak? Jakbyś nie miał miłości Bożej, to byś powiedział, a co mi, niech tam zaginą jak chcą. Niech szukają, jak ja szukałem. Ale nie, modlisz się. Żałujesz tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ci Bóg dał miłość, obdarzył cię miłością, prawda? A więc ta miłość w nas już zaczyna działać. Owoce miłości zaczynamy my przynosić. Nie tylko będziemy mówić o owocach Jezusa Chrystusa i Jego miłości, prawda? I tak, kiedy czytam o tej miłości, od razu tak jakaś kontrreakcja, a co z moją miłością? Kochani, moja miłość między innymi przejawia się w wierności. Moja miłość do Boga, do bliźnich, moja ta Boża miłość, której Bóg uczy, przejawia się między innymi, ale w takim powiem, jeden z mocniejszych sprawdzianów, wierność moja. Jeśli jestem wierny Bogu, to świadczy o tym, że ja kocham Boga. Jeśli jestem wierny Bogu, to nie zmarnuję tych darów, które Bóg mi dał. Jeśli jestem wierny Bogu, to nie zmarnuję słowa, które mi dał jako chleb. Będę go tak, jak prawdziwie, jak święty chleb. Będę go cenił, będę nim żył. Nie przyjdę za tydzień, powiem, Panie, nic nie pamiętam, nic mi to nie dało. Nie wiem, mówiłeś i nawet przeżywałem, ale ja nic z tego nie mam. Nie. Jeśli mam tą miłość do Boga, to sprawiać to będzie, że no, Bóg, Pan Jezus powiedział, że ten, kto mnie miłuje, słów moich przestrzegać będzie, czyli będzie mi wierny. A mówiąc o wierności, chcę to odnieść do takiego wspaniałego fragmentu zapisanego w księdze Izajasza proroka o wierności i o takim życiu dorosłego męża. Już ja myślę, że powinno się mówić, że my możemy mówić, ja wiem, że na pewno tutaj mogę mówić o wierności ludu Bożego, o wierności dzieci Bożych, że trzeba mówić o wierności dzieci Bożych, o wierności chrześcijan wobec Boga, o wierności, o tym, że jest to część umowy naszej, część naszej więzi z Jezusem Chrystusem, część naszego przymierza z Jezusem Chrystusem, wierność, nasza wierność. Bóg jej oczekuje od nas. Zawierając z nami wieczne przymierze, Bóg mówił o swojej wierności, ale miał na uwadze też naszą wierność, prawda? Wydaje się, że w tym świecie, gdzie nic już z wierności prawie że nie zostało, z wierności małżeńskiej to są już tylko strzępy. Marne strzępy. Proszę? Tak. Wierność jako w ogóle coś cennego i pięknego to już jest zdewaluowane. A my mówimy o wierności w Królestwie Bożym. Tam też w świecie powinna być wierność, ale jej nie ma. Ludzie podeptali. Ale o wierności tutaj, wśród ludu Bożego. I jest taki piękny właśnie przykład. Chcielibyście, jeśli macie Biblię, otworzyć na księdze Izajasza, na 5 rozdziale tej księgi. Chcę mówić o armii Pana, o tym, co charakteryzuje armię Pana, o tym, co charakteryzuje tych, których Bóg powołuje, tak powiem, żeby to nie było, że ja nie jestem armią może, ale czy ja o jakiej armii myślę, my jesteśmy tą armią Pana, wszyscy powołani. Izrael miał być ludem Bożym, armią Bożą i obojętnie kto tam kim był i do czego miał zamiłowanie i do czego miał zdolności, kiedy ich Bóg wyprowadził, kiedy musieli walczyć, to oni walczyli wszyscy jako lud Boży i my jesteśmy tym Bożym ludem. I tu jest w tym końcówce tego rozdziału jest opisana armia, pewna armia pogańska, którą Bóg przyzywa, aby dotknąć Izrael, aby powiem, ukarać Izrael, tylko nie chciałbym, żebyśmy w tym kontekście tylko to czytali, ale jest takie coś, że Bóg pozywa armię tam ościenną skądś, bo ma swój cel. Ta armia ma zadanie, tak często było, prawda? Bóg się posługuje bardzo często narodami, królami. Powiem, jakby tak człowiek patrzył, tak jak dzisiaj patrzymy my, to powiem, co on ma wspólnego z Bogiem? Ale to się tak działo się zawsze i do dzisiaj się tak dzieje, kochani, że to Bóg, powiem, inicjuje wiele rzeczy. I Bóg, powiem, pociągnął, jest tak fajnie napisane, że jest napisane, że zagwiżdże i powstanie tam naród i przyjdzie do was. I mimo tego, że to jest, powiem, pogański król i pogańska armia, która ma tam coś wykonać, też zamierzenie Boże, ale kiedy będziemy czytać, to wierzę, że wam od razu się to skojarzy też z Bożym ludem. 5 rozdział od 26 wiersza do końca. I wywiesi chorągiew dla narodu z daleka i świstem zwabi go od krańców ziemi. Widzicie? I świstem zwabi go od krańców ziemi. A oto ten śpiesznie i szybko nadejdzie. Nikt wśród nich nie jest zmęczony ani się nie potyka. Nikt nie drzemie ani nie śpi. Nie rozluźnia się pas na jego biodrach. To jest opis tych żołnierzy w tej armii. Nie rozrywa się rzemyk jego sandałów. Jego strzały są ostre, a wszystkie jego łuki napięte. Kopyta jego koni są jak krzemień, a jego koła jak huragan. Jego ryk jak u lwa i ryczy jak lwiątka. Warcząc porywa łup i unosi i nikt mu nie wyrwie. Może do tego miejsca. I zachuczy nad nim w owym dniu, jak huczy może jeszcze ten, bo to jest też armia, zachuczy nad nim, nad domem judzkim, nad domem izraelskim, jak huczy może. Widzicie, tak jest napisane, że świstem zwabi go z krańców ziemi. A jak to się stało tam? Jak to by dzisiaj politycy opisali? Jak to by dzisiaj w internecie było napisane? To świstem zwabi go. Ot, powstał jakiś przedsiębiorczy wódz, jakiś wojowniczy, waleczny, który zorganizował, któremu zabrakło granic w jego dotychczasowych granicach, powiedział, poszerzymy swoje granice. Ktoś, wódz, ktoś z jakąś taką, wiecie, z inwencją, ktoś taki, ponad... Tak by dzisiaj pisali o tym. To nie jest tak. No tak się tam działo, tak to było. Powstał i szybko wszedł, ale zaczęło się od tego, że to Pan gwiznął na niego. I zwabił go z krańców ziemi. I ten lud śpiesznie i szybko nadejdzie. Nikt wśród nich nie jest zmęczony. Nikt wśród nich nie jest zmęczony. Pomimo tego, że z krańców ziemi przyszli. Pomimo tego, że nie przylecieli samolotem, musieli gdzieś tam wędrować, konno jechać, piechotą iść. Wiele, wiele setek, może tysiąc ileś tam kilometrów. Przyszli, a jest o nich napisane, nikt wśród nich nie jest zmęczony. Jak to możliwe? Kochani, to możliwe było w takiej armii jakiegoś tam pogańskiego króla. To było możliwe w jakiejś takiej ziemskiej armii, że nikt wśród nich nie jest zmęczony. A nieraz my, jako Boża armia, jako ci, którzy całkiem inny pokarm mają, całkiem innego ducha, całkiem inne motywacje, całkiem innego wodza, dokończyciela wiary naszej, przewodnika naszego, może nieraz jesteśmy zmęczeni. Bo przeszliśmy przez jakieś tam koleje życia, czy stoi coś na naszej drodze. Jest coś, co przeżywamy, co jesteśmy zmęczeni, mówimy, nie mamy siły już dalej. Nie mamy już siły. Zobaczcie, a oni nie byli zmęczeni. Pomimo tego, że z daleka przyszli, nie byli zmęczeni, ani się nie potyka. Nikt z nich się nie potyka. Bardzo często można usłyszeć dzisiaj, że ten czy inny chrześcijanin, dziecko Boże, prawie że się nie chce tłumaczyć ze swojego potknięcia, bo mówi, potknięcie to normalna rzecz. Potknięcie to normalna rzecz, to się zdarza, ale ja przecież nie jestem w świadomym grzechu, ja nie jestem w ciągłym grzechu, ja nie trwam w grzechu, a że się potknąłem. Naprawdę, ja wiem, że kiedyś w moim życiu to potknięcie to było z góry usprawiedliwione. Tak w moim przekonaniu, to tak, no gdy ja świadomie bym poszedł, powiem, na jakąś imprezę, łupił się tam, trzeba by było naprawdę tak się rozpłaszczyć przed Bogiem, powiedzieć, Panie Boże, no bo nie umiem tego wytłumaczyć. Natomiast jeśli się ja potknąłem, to jest tam, to żaden problem, bo ja nie chciałem naprawdę, tak potknąć się nikt nie chce. To jest przykre potknięcie, prawda? Kiedy idziemy i o coś się tam potkniemy, a jeszcze tak porządnie się potkniemy i ledwo się ratujemy później, albo jak się przewrócimy. Jest to przykre, bo niezamierzone, bo przecież ja miałem całkiem inny zamysł. I może z tego powodu nieraz to potknięcie wychodzi tak, że nawet nie trzeba tego tłumaczyć, a już na pewno rozpamiętywać się nad tym. Natomiast ta armia, mimo że przyszła z daleka, że była zmęczona, mimo że miała tyle przeszkód na swojej drodze, jest o niej napisane, że się nikt wśród nich nie potyka. Czy to jest możliwe? Czy wierzymy temu? Apostoł Juda pisze w swoim liście: a temu, który was może ustrzec od upadku. Kochani, jeśli nie będziemy się potykać, to nie będzie świadczyć o naszej sile i sprycie, ale to będzie świadczyć o Bożej mocy wśród nas, w naszym życiu. Bo temu, który może was ustrzec od upadku. To jest chwała dla Boga, bo gdybym ja miał się ustrzec, to bym się nie ustrzegł. Bo to tak jest, że nie widzisz, że ten kamień wystaje, nie wiesz, że tam się stopień, nie wiesz, że tam jest zmiana ruchu, kiedy się jedzie i się czyta wielkie tablice. Uwaga, zmiana ruchu, żeby to ktoś tam nie poleciał tak, jak zawsze jechał i nagle ocknął się. Gdybym miał być sam, to, że się nie będę potykał, to nie świadczy o tobie, że ty jesteś taki mocny, czy taki sprytny, czy taki naprawdę duchowy super, ale to świadczy o tym, że Boża łaska w tobie działa, że Boża moc w tobie działa, że prawdziwie z Bogiem chodzisz, a Bóg może ciebie ustrzec od upadku. A jeśli są upadki, to kogo obarczysz winą za upadki? No Bóg, bo mnie może mógł ustrzec, a nie. Nie. Ty masz mieć prawidłowe nastawienie do wszelkiego grzechu, nawet do szaty, do zapachu grzechu, do woni. Masz mieć prawidłowe nastawienie. My mamy w sercu mieć prawidłowe nastawienie do wszelkiego grzechu, drodzy, i wtedy będzie możliwe, że my się będziemy wystrzegać nawet upadków. Po prostu będzie Bóg nas ratował. Bo kiedy jest ci przykro, kiedy przeżywasz głęboko zdradę, bo to jest zdrada, trzeba powiedzieć, kiedy człowiek czymkolwiek grzeszy czy upada, jest to zdrada Boga. Zdrada miłości Bożej. My stajemy się wtedy zdrajcami, bo przecież Bóg nam daje siłę do tego, żeby wytrwać przy Nim w każdym doświadczeniu, w każdej pokusie. Bóg nam dał Ducha Świętego, aby nas prowadził. I to jest nasza zdrada. To jest świadoma zdrada, wiecie? Kiedy człowiek pozwala sobie na grzech w swoim życiu, to jest świadoma zdrada. On to myśli. Bo jeszcze kiedy nawet pokusa ciebie zaatakuje, to Bóg mówi, to jeszcze nie jest tak. Słowo Boże mówi, to jeszcze nie jest takie coś od... Już jest alarm. W sensie takim, że już trzeba cię reanimować. Nie. Jeszcze jest daleko, powiem do tego. Ale kiedy ona tam zagnieździ się w sercu, kiedy zamysł powstaje, no to już jest zdrada. I my musimy tak traktować te nasze nawet i upadki jako zdradę Boga. Kiedy się mówi o zdrajcy, który dzisiaj cały czas mówią o jakichś zdrajcach. Wiecie, ale szok. Wszyscy mówią szok. Nie, ojej. Jak to możliwe? Był wśród nas, pracował, robił coś, zdrajca, okazał, współpracował, coś tam robił. Wiecie, to jest zawsze, no nawet w opinii takiej ludzkiej jest to coś złego. Ileś tam było kiedyś takich buntów, kiedy jakiegoś zdrajca, który był zdrajcą, ponoć tam pomnik ustawiać chcieli, czy coś takiego, nie wiem, bo ja nie interesuję się tym, ale wiem, że są takie rzeczy, prawda? Ile było, nie, jak to zdrajcę powiedzieć, no nie, bo zdrada to w ogóle nie ma, takie zdania były, to nie ma żadnego usprawiedliwienia, zdrada jest zdrada i koniec. Nawet w tym świecie, powiem. Każdy upadek jest zdradą i każdy grzech jest zdradą Boga. Zdradą wartości, zdradą sposobu życia, zdradą serce zostało dla kogoś innego otwarte, dla grzechu, dla pokusy, dla próby, dla złości, dla pożądliwości. Serce zostało otwarte i ono mogło, ta zdrada, czy ten grzech mógł tam, ale ten lud nawet się nie potyka. Nikt nie drzemie ani nie śpi. Nikt z nich nie drzemie ani nie śpi. My też nie możemy spać, kochani, duchowo, prawda? Chociaż tak trudno, chociaż taka noc nadeszła. Nie możemy spać. Jako lud Boży nie powinniśmy spać, nie możemy spać. Nikt nie powinien z nas spać, ale jakże wielu dzisiaj śpi. Jakże wielu dzisiaj śpi. A jak śpi, to diabeł robi swoje. Przychodzi i sieje kąkol. Bo śpią. Powiem, i całe społeczności śpią. I nieraz ci, którzy są odpowiedzialni za społeczności, śpią. A to, ale to nie jest tak, że to się śpi, wiecie, tak jak zamkniesz oczy i nic nie wiesz. Tak duchowo to żyjesz, tak, no, normalnie żyjesz. Chodzisz na nabożeństwa, ale możesz spać. Daleko może być od ciebie Bóg, Boże Słowo, Boże przykazania, Boża prawda, Boża sprawiedliwość może być daleko. Świat ją chce, wiecie, świat ją chce zakłócić. Szatan chce, żebyśmy stracili ostrość widzenia. Chce, żebyśmy się pogodzili z wieloma rzeczami. Podsyła, wiecie, podsyła co ruszci sensacje, podsyła takie straszne chrześcijańskie sensacje. Podsyła, czy cię, co zrobisz z tym? Czy się wzdrygniesz, czy zamkniesz, zatrzaśniesz wszystkie drzwi? Czy też zaczniesz myśleć, no jak tam możliwe, to może i, no, może i tu, może i tam. Kochani, brak tego, że nie ma głoszonego Bożego Słowa, nie ma głoszonego krzyża Jezusa, krzyża, który rozdziela grzech, tego krzyża też, tego wymiaru krzyża, który grzech nazywa grzechem, który wskazuje na grzech, bo to, że Jezus wisiał na Golgocie, to świadczy o tym, że grzech zmusił do tego Boga, aby tak się stało. To grzech, to za nas grzech wisiał. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby Golgoty, nie byłoby Jezusa tam. Ale Jego męka, Jego ofiara, krzyż wskazuje na grzech. Krzyż jest takim buntem przeciwko grzechowi, takim okrzykiem sprzeciwu przeciwko wszelkiemu grzechowi. Szatan dzisiaj chce to ubrać w inne rzeczy, wiecie. I dlatego, jeśli człowiek nie pilnuje siebie i nie pilnuje, powiem, nauki, jak jest napisane, że mamy pilnować nauki, trwać w tym, to później dochodzą takie różne rzeczy. Wiecie, jak ja niedawno rozmawiam z człowiekiem, którego znam, z bratem, który opowiada mi o swoim zborze, o którym kiedyś wiem, że opowiadał mi takie fajne rzeczy, bo kiedy tam poszedł do tego zboru, to mówił, fajny zbór, taki zaangażowany w różne służby i tak dalej. I niedawno z nim rozmawiam, bo on zadzwonił, bo tam jakaś inna jego sprawa osobista, i mówi, i wiesz, i opowiada mi o jakichś ludziach. Ja tak rozumiem początkowo, że on mi opowiadał o swoich siostrach ze zboru, o tym, bo mówi o misji w więzieniu. No to kto? Wiesz, ale to było tak, że i opowiada mi takie straszne rzeczy, że a ta kobieta później chodziła tam do tego więzienia i sam z jakimś więźniem, i się okazało, że wiesz, że ona jest w ciąży i on teraz wyszedł z tego więzienia, a się okazało, że ta druga, co chodziła, to mu odbiła jego i on już nie jest z nią, ona jest w ciąży i znowu nie będzie ojca. Ja mówię, słuchaj, o kim ty mi mówisz? Człowieku, o kim ty mi mówisz? O świecie ty mi mówisz? On, nie. Wiecie, takie rzeczy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja powiem tak, to nie jest wina tych ludzi, którzy grzeszą, ale tych, którzy mają pilnować, tych, którzy mają mieć otwarte oczy, bo świat przychodzi. Dla świata rozwód to jest przecież prosta sprawa. To jest chleb z masłem. To jest nic w ogóle, a ślub, a czy współżycie przedmałżeńskie, to jest, dla świata to jest żaden problem. Wiecie, oni nie mają z tym nawet najmniejszego problemu. I kiedy ty im tego nie uświadomisz, bo się boisz, bo się wstydzisz, bo mówisz nie warto, bo nie go Duch Święty przekona, to oni przychodzą, dla nich to jest normalne życie. Oni tak się wiele wyrzekli. No już nie przeklinają na ulicy. Może już nie piją. Może. Może w domu przeklinają, ale już w zborze nie przeklinają. Oni się wiele wyrzekli, kochani. Oni tu co niedziela do kościoła chodzą, a kiedyś raz na święta tylko poszli. Oni się wiele wyrzekli. Wiele się zmieniło w ich życiu. Wiecie, te inne rzeczy to są normalne, to się wszędzie to dzieje. Kochani, tam żaden z nich nie spał. I nie śpimy, nie możemy spać. Chociaż jest wielka ciemność, chociaż no jak jest noc, to się chce spać. Ale Bóg może dać takie noce, kiedy się nie będzie chciało spać. I będą to błogosławione też noce. Ja pamiętam, żeśmy niedawno zresztą z moim synem jechałem usługiwać do jednego zboru i musieliśmy wjechać dużo wcześniej niż do was, bo było dużo dalej. I mieliśmy wstać o 4 rano. I ja tak wcześnie sobie poszedłem spać. Mówię, że sobie zasnę i żeby trochę się przespać. I wiecie, ani minuty nie zmrużyłem. Nie zmrużyłem, ale nie zasnąłem. Nawet na minutę. I tak. Ale powiem tak, wiem, jak można spędzać takie noce bezsenne. Nie trzeba się denerwować. Ale można, to Bóg też czyni, abyś szukał Bożej oblicza. I wiecie co, może być taka noc, i że nie... No niby ciężka, bo przed tobą była długa podróż, później powrót, wróciliśmy gdzieś tam po 11 do domu. Ale mogą być takie noce, że ty nie będziesz spał. I ja o takie bezsenne noce modlę się do Boga, żeby w moim duchowym życiu, żeby mnie żadna noc nie zmogła, wiecie. Bo my mamy czuwać. My mamy czuwać. I stąd potrzeba nam ciągłej mocy Bożej, prawda? I stąd potrzeba nam jest społeczności. Kiedy przychodzimy na spowódź, my się budzimy. My nabieramy trzeźwości. To jest tak jak taka woda na twarz. Kiedy słuchasz Słowa Bożego, kiedy razem się modlimy, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy zanosimy Mu nasze potrzeby. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy społeczności z Jezusem, żeby nie zasnąć. Bo jak nie będziesz miał społeczności, to naprawdę zaśniesz. Po prostu nie będziesz chciał zasnąć, ale zaśniesz. Może na drugą noc zaśniesz, albo przyjdzie taka ciemność, że musisz i zaśniesz, bo nie dasz rady. Jak nie będziemy mieli ciągłej społeczności z Jezusem Chrystusem, Jego w sercu, naprawdę zaśniemy. A kiedy zaśniemy, naprawdę się zrobi źle. Naprawdę się zrobi źle. To nie jest tak, że diabeł też będzie w tym czasie spał i nie nasypie nic złego do twojego życia. Nie jest tak, on nie śpi właśnie. Chodzi jako lew ryczący. To nie jest tak, że jak ty uśniesz, to i diabeł z tobą może śpi i może się uda i będzie szczęście. Nie będzie szczęścia. Jak zaśniesz, to on to wykorzysta. Jeśli zaśniesz w swoim duchowym życiu na 5 minut, to on te 5 minut wykorzysta. Wierzycie w to? Że taki jest ten lew, który tak chodzi wokół nas? Taki jest ten lew, kochani. To nie jest lew zoo, który za klatką siedzi. I dopiero jak tam wleziesz, to cię zje może, a może też nie, cię nie zje. Nie, to jest całkiem, to jest prawdziwie groźny, groźny lew, który tylko patrzy, jak nas zgubić i to jest jego cel, a ma wielką moc. Dlatego nie możemy spać. Nie możemy spać. Nie rozrywa się rzemyk jego sandałów. Czytamy o tych, wiecie, kiedy tak czytam o tych, to teraz powinniście sobie skojarzyć to. Nie rozrywa się rzemyk jego sandałów z Nowym Testamentem. Tak? Skojarzyliście już sobie to? Obuwszy nogi, gotowość zwiastowania Ewangelii pokoju. To jest takie naprawdę, im dalej to będzie tak, to podobieństwo do tej Bożej zbroi, która jest opisana w liście do Efezjan, którą mamy się przyodziać. To jest o nas mowa, to nie jest mowa o pogańskiej armii, wiecie. Jest tam mowa o tym, ale to naprawdę możemy znaleźć tam siebie, bo Bóg to tam nam to powtarza dokładnie w Nowym Testamencie dla nas. Nie rozrywa się rzemyk jego sandałów. Spotkałem wielu ludzi, którzy się nawrócili, chociaż nikt im nie świadczył. A szczególnie wśród was. Kiedy was poznałem, to byłem zadziwiony. Kiedy brat Marian opowiadał o swoim nawróceniu. Wiecie, jak ja wyrosłem w rodzinie chrześcijańskiej i mi się wydawało kiedyś, że jeśli ktoś z chrześcijan, w sensie czy baptysta, czy zielonoświątkowiec, czy tam wolny, czy, ale ktoś z nas nie pójdzie i nie powie temu w świecie, no jak on może się nawrócić? Mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby się nawrócić. Wiecie, wy dla mnie byliście takim no, fenomenem. Ale myślę tak. Ale z kolei, czy może czy Marian, czy jeszcze wielu innych słyszałem o tym. Wiecie, kiedy oni mi mówili o tym, jak on chodził na przykład przez pół roku i nie wiedział, że trzeba Biblię, czy, albo że jest Biblia. Już Bóg do niego mówił, a on... To mi takiego było szkoda, że tyle czasu zmarnował. Ja mówię, no gdybyś przyszedł do nas do zboru, albo gdzieś to byś wiedział, co masz robić, że masz się modlić, że Chrystus jest już tu. A on musiał chodzić i szukać. Tak sobie myślałem, tak mi szkoda, że musieli tyle czasu. Ale szukali. Szukali i ten, kto szuka, to znajdzie. Ale my mamy być faktycznie gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. My mamy zwiastować tę Ewangelię. Kochani, większość nas nie przyjmie. Naprawdę, większość nas nie przyjmie. Może nawet całe wioski zamkną przed nami drzwi i powiedzą, nie chcemy nic. To nic nie znaczy. My mamy głosić, naprawdę być gotowymi głosić. Aby spotkać tego jednego, tych dwóch, żeby on się nie tułał, żeby on nie szukał, żeby diabeł go nie oszukał, żeby nie zaprowadził go do pseudo-źródła, ale żeby wiedział, że jest źródło. I kochani, my to mamy powiedzieć tym ludziom, że jest źródło i tym źródłem jest Jezus Chrystus. Jak będzie naprawdę chciał szukać, to pójdzie do Jezusa Chrystusa. Jak będzie szukał sensacji albo mocy, jak tutaj brat Darek wspominał, jakichś efektów, to pójdzie sobie do innych. I ale no, tego szuka. Natomiast jeśli będzie szukał źródła życia i usłyszy od ciebie kiedyś, albo 5 lat temu usłyszał o tym źródle życia, pójdzie do tego źródła, naprawdę. Będzie szukał tego źródła i my mamy odpowiedzialność, żeby powiedzieć tym ludziom, że Jezus Chrystus jest tym źródłem wody żywej. I nasze obuwie ma być naprawdę związane, nie nie popuszcza się ten rzemyk w tej armii. Bo Słowo Boże mówi, że kto się wstydzi mnie, tego ja się powstydzę. Nie możemy się wstydzić za Jezusa, ani Jezusa. Dalej czytamy, nie rozluźnia się pas Jego. Nie rozluźnia się pas. Opasawszy biodra wasze, czym? Prawdą. Jakże dzisiaj się właśnie opuścił ten pas, rozluźnił ta prawda Boża. Wszystko można. Coraz więcej można. A dlaczego to się dzieje? Bo ten pas się rozluźnił. Ale w tej armii nie rozluźnia się pas. Boże przykazania są tak święte, jak były święte. Boża wola nadal dla tego, kto jest w tej armii Bożej, jest taki amen. Nie ma. Nie ma, że człowiek zaczyna piszczeć pod tą wolą może. No to trzeba go posłuchać. Albo człowiek mówi, bardzo mi źle. Czy wy się dziwicie, że ludzie mówią bardzo mi źle z taką wolą Bożą? Czy wy się dziwicie temu, że ludzie tak mówią? Ja się nie dziwię, bardzo źle. Dla jego ciała, dla jego życia jest bardzo źle. Dla ogółu jest bardzo źle z wolą Bożą. Bo ta wola Boża w zasadzie ona sprzeciwia się naszej woli. I ten, kto ma jeszcze swoją wolę, ten, kto chce jeszcze przeprowadzić swoją wolę, się nie dziwcie, że oni będą narzekać na Bożą wolę. Będą narzekać. Tylko ten przestanie narzekać, kto się wyzbędzie swojej woli. Kto się wyzbędzie swojego życia. Kto straci miłość do swojego życia, ten będzie wielbił Bożą wolę. Ten będzie kochał Bożą wolę. Ale jeśli nie kocham, jeśli kocham też trochę siebie, będę miał pełno, zależy ile kocham siebie, będę miał skargi na Boże przykazania, na Boży zakon. To jest nie może być, jest XXI wiek i tak dalej, i tak dalej. Będę miał. Nie dziwmy się temu, że człowiek się buntuje w jakiś sposób, czy neguje Bożą wolę. Dlatego, że jeśli żyje jego jeszcze ja, jeśli żyje jeszcze chociaż trochę dla siebie, to ten odcinek, z tego odcinka powiem, z tej części jego życia, nieoddanej Bogu, będą ciągłe protesty przeciwko woli. Ciągłe. I dzisiaj my słyszymy te protesty. Jak ja mam tak żyć? A dlaczego ja muszę tak żyć? To są z tamtej sfery, kochani, z tamtej sfery ludzkiej protesty. Ale mówimy, no to jest dziecko Boże też. No trzeba mu ułatwić. Wiecie, to jest błąd. Popuszczamy ten pas prawdy Bożej. Nie wolno nam, ale też w naszym życiu osobistym, nie wolno nam popuścić. Ja szczególnie chciałbym, abyśmy myśleli o nas samych, w naszym życiu osobistym, nie popuszczać tego pasa prawdy. Nie popuszczać. Jakże często można popuścić. Jakże często chce się popuścić. Jak kiedyś to powiedziałem niedawno w swoim zborze, że nieraz mam takie dni w pracy, że taki nawał pracy, że prawie, że powiem, może troszeczkę przerysuję, ale niewiele tam będzie, że powiem od 7 do godziny 15 nie mam czasu na modlitwę do Boga. Nie mam czasu. Wiecie, i mnie to nie oskarża. Powiedziałem to kiedyś, wyszedłem rano z domu do pracy i ta podróż moja do tej pracy trwa 15 minut. Bo to jest Połczyna, nie Gdynia, Chylonia. I tak idę, kochani, tak już, nie wiem, 100 metrów i nie chce mi się modlić. Wiecie, i tak mi się nie chce po prostu o Bogu myśleć. Tak, no tak idziesz do pracy, tylko 15 minut, zaraz będziesz miał tam coś, wiecie. Ale wiecie, jakie przyszło oskarżenie, jak ja się, idziesz i tak ten dystans się zmniejsza. No nie chce się tak zawsze, wiecie, tak, albo śpiewać. Ile razy, przeważnie jak wychodzę, to mam jakąś pieśń i śpiewam. I fajnie mi się idzie, mogę iść 3 razy do tej pracy, ale czuję, że mi się nie chce. Kochani, i to jest tylko 15 minut. Wiecie, ale zacząłem wołać do Boga, Panie Boże, nie mogę tak przejść tych 15 minut. Nie mogę, wiecie, jak mogę nieraz od godziny 7 do 15 prawie, że nie mieć społeczności takiej żywej, nie mieć czasu, bo jak ci nawalą wszystkiego, jak musisz, nie dlatego, że ja uciekam od tego. I mnie to nie oskarża. Kochani, ale te 5 minut, gdzie ty masz do dyspozycji te 15 czy 5 minut, ty masz pełną władzę nad tym, ty wiesz i ty możesz coś z tym zrobić. Kochani, gdybym tak miał przejść i nie mieć społeczności z Bogiem. Jeśli nie przychodzi ci pieśń, to się módl. Jeśli nie masz uwielbienia, to módl się za kogoś. Ile masz problemów, ile masz spraw, ile masz bliźnich, za którymi się trzeba modlić, prawda? Chcesz się modlić, no to teraz się módl, zmusz się do tego. Nie idź tam dalej. Kochani, 15 minut. Wiecie, nie popuszczać tego pasa prawdy dla siebie. A nieraz można by przyjść, powiem, może całe popołudnie spędzić w swoich marzeniach, nie wiem w czym jeszcze, w bzdurach jakichś. To o to chodzi, żeby nie popuszczać dla siebie tego pasa prawdy. Mamy żyć dla Boga. I kochani, ja wiem, że gdybym ja poszedł tam i te 15 minut czy 10 stracił, to ja bym był chory cały, może całe parę dni, duchowo chory. Bo to, co mogłeś, to, nad czym miałeś, to, o czym mogłeś zadecydować, zmarnowałeś. To jest właśnie to, zmarnowałeś. Zmarnowałeś. I my musimy szukać tego, pilnować tego, swojego życia pilnować. Naprawdę tak jak żołnierz stać. Jak żołnierz stać. To byłaby tragedia, gdyby się ten pas prawdy żołnierzowi, ten pas w ogóle rycerski poluźnił. To byłaby tragedia dla niego. To by groziło mu utratą życia. Jego strzały są ostre, a wszystkie jego łuki napięte. Jego strzały są ostre, a wszystkie jego łuki napięte. Napięty łuk. Tak mi Pan Bóg... Miałem to słowo akurat w sercu. I ten napięty łuk, wiecie, i to była niedziela rano i to jeszcze było kiedyś, jeszcze było zimno trochę. Ta wiosna była taka, że trzeba było palić przecież prawie, że nie miało być nabożeństwo i mówię, pójdę na dół zapalić w piecu, żeby tam troszkę cieplej było w sali, bo to przyjdą zaraz bracia i siostry, będzie społeczność lepiej. I tam rozpaliłem na dole, wychodzę na górę, a to słowo miałem w sercu w ogóle, a szczególnie ten fragment. I wychodzę, idę do góry, do domu, bo mieszkam nad zborem, a słyszę w kaplicy taki szmer. I sobie zaraz uświadomiłem, że tam nasza młodzież, moje dzieci i jeszcze kilkoro przychodzili. Oni mieli taki, rok wcześniej mieli takie postanowienie, że na wakacje każdego dnia o godzinie 7 czy 8 spotykali się w zborze, żeby zacząć dzień modlitwą, żeby nie zmarnować wakacji, bo wakacje często dla dzieci naszych są takim, wiecie, takim koszmarem troszeczkę duchowym, takim, tam wstaje się, kiedy się chce, nie? To nas zawsze dziwi, że one o 11 mogą spać. Mogą spać. I to tak się, wiecie, maślaczy, tak, i maślaczy się. I poza tym nie ma tej dyscypliny. I one same sobie tak pomyślały, będziemy się zgromadzać i rozpoczynać dzień modlitwą. A ten okres czasu, który to był początek wakacji faktycznie, a jedno było gdzieś tam, drugie było gdzieś tam porozjeżdżane i myślałem, że tego nie ma. I tak wychodzę i tak, zaraz mi to uświadomiło się. O, i wiecie, i Bóg mi do serca zaraz powiedział, zobacz, to są twoje napięte łuki. To są napięte łuki tego zboru. Ci, którzy tam na kolanach pochyleni modlą się przed Bogiem. Dlatego takie macie kazania później. Tak mi przyszło do serca. Bo mamy naprawdę braci, którzy naprawdę usługują takim żywym Bożym Słowem. Jesteśmy szczęśliwi, będąc na nabożeństwie i słuchając Bożego Słowa. Ale powiedziałem nawet, że wiecie, dlaczego my tacy jesteśmy? Mądrzy, powiem. Tak w cudzysłowie mądrzy. Bo są ci, którzy się modlą za nami. To są te napięte łuki zboru. To jest ty, matka i ojciec w modlitwie, to jest ten napięty łuk dla swoich dzieci. Ile trzeba modlitw o nasze dzieci, walki, bo świat ich porwie. Jak inaczej? Słowem potrafisz? Biciem potrafisz? Nie potrafisz. Nieraz nie daje nic. Ma być i słowo, ma być i przykład, ale modlitwa, która tak wiele może. To są te napięte łuki. Wszystkie jego łuki napięte. I później jest... Powiem tak, czy jesteśmy ludźmi modlitwy, kochani? Czy mamy takie... Czy nasze dzieci mogą zobaczyć w nas coś dziwnego, coś takiego niezwykłego, że się na przykład modlisz? I tak i modlisz się i tak oni teraz myślą, dlaczego on się modli? Ani to wieczór, ani to rano. Obiad już był. Dlaczego się modli? Taka godzina, wiecie, całkiem niepasująca na modlitwę. Ale jak chodzisz z Jezusem Chrystusem i zależy ci na Bożej sprawie, to często musisz tak się modlić. Często wykorzystujesz ten czas. Często wykorzystujesz ten czas. Albo modlisz się i przedłużasz swoją modlitwę. Ile razy mi się zdarzyło, wiecie, tak, że kiedy się wieczorem najczęściej, jest kiedy spokojnie, kiedy już dzieci są tam, powiem, wszystko jest w porządku w domu, i modlę się. I nieraz mam takie naprawdę przeżywam taką radość tej modlitwie, wiecie. Ale modlę się i modlę, długo się modlę i mówię amen. Mówię amen, bo to już i tak modliłem, nie wiem ile, długo. Ale tak, zanim się podniosę z kolana, mówię, a po co ty mówisz amen? Tak mi dostaje, po co mówisz amen? Nikt cię nie woła, jeszcze spać nie chcesz. Po co mówisz amen? Wiecie, i dalej się modlę. Wolę się modlić. I ja dziękuję Bogu za takie chwile, że to są wspaniałe chwile. I szukać. Nie zawsze jest tak. Nieraz trzeba iść i wszystko jest przeciw, a ty się musisz modlić. Musisz walczyć i bojować w modlitwie. Ale to jest taka łaska od Boga, kiedy Bóg ci posyła i ci się chce modlić. To wtedy nie przerywaj sobie amen nawet. Jak już powiesz amen, to jeszcze dalej się módl. Niekoniecznie Bóg się nie obrazi, że powiedziałeś amen, a dalej się modlisz. Bóg dalej cię słucha. I to jest napisane dalej tak. Na koniec powiem tak. Kopyta jego koni są jak krzemień, a jego koła jak huragan. Kopyta jego koni są jak krzemień, a koła jak huragan. Kochani, ten rydwan, te koła i te konie, to jest coś, na czym ten żołnierz jechał. Ten żołnierz, który miał napięty łuk, któremu się rzemyk nie rozwiązywał, który nie potyka się, który nie jest zmęczony, otwarty do walki, ten żołnierz, ten rycerz, powiem, on stał na tym rydwanie i niosły go. Te kopyta koni są jak krzemień, a te koła jak huragan. Ja powiem tak, to jest Boża moc. Wiecie, to Boża moc nas wtedy będzie niosła. Ten rydwan to Boża moc, to moc Ducha Świętego. To moc Bożego Słowa, to moc Bożego życia, to ten wiew Jezusa Chrystusa, jako naszego wodza. I chcę powiedzieć tak, i to jest piękne, wiecie, to jest coś pięknego, jak krzemień twarde, które wszystko skruszą, którym się nic nie stanie, i te koła jak huragan, które tylko gdzieś tam się na boki ci wrogowie muszą uciekać. Wiem, jeśli my będziemy pilnować tego, co nasze, żebyśmy byli przyodziani w tą zbroję Bożą, żebyśmy trwali w wierze, żeby ten pas był zaciśnięty, nie poluźniać go. Kochani, nie patrzmy na boki. Patrzmy na Jezusa, który nie poluźnił ani na milimetr tego pasu. Przez całe swoje życie szedł i wypełniał wolę Bożą. Miał czyste i święte życie. Patrzmy na Niego i my mamy Jego naśladować. I prosić Go, aby nam jeszcze więcej objawiał. Kiedy my będziemy takimi, kiedy nasze serca będą takie szczere i otwarte, miłujące Boga, znajdzie się powóz, powiem wam, który powiezie cię jak huragan pójdziesz. Przez to wszystko znajdzie się powóz, Bóg ci go da. Ten powóz i te kopyta koni to już jest od Boga, to już nie twoje może, ale masz tak wiele ty do zrobienia, ja mam do zrobienia. I będziemy prawdziwie jak ta armia, która przyszła, zawołana przez Boga i ona dokonała tego dzieła, na które Bóg ją pociągnął, powołał. Wezwał. Dałby Bóg, abyśmy my byli takimi, którzy się nie zmęczą. A jest z czym walczyć, prawda? Jest z czym walczyć. Z tym marazmem, który świat ogarnia. Z tym obojętnieniem, który Kościół ogarnia. Z tą letniością, która ogarnia. Z tą oziębłością. Jest z czym walczyć w swoim życiu przede wszystkim. W swojej społeczności, w swojej rodzinie. Dałby Bóg, chciałbym, aby Bóg miał w nas taką armię. On nas wezwał, drodzy. Wezwał nas, prawda? Przecież do czegoś nas wezwał. Do czego nas wezwał? Żebyśmy od tak jakoś tam się przekulali przez to życie z Nim? Nie. Żebyśmy naprawdę byli jako Jego lud, który głosi Jego chwałę, który jest solą, który jest światłością świata. Po to nas wezwał Bóg i dałby Bóg, abyśmy takimi byli. Amen. Niech Bóg nas błogosławi.